Jazycznie oznaczało sztuczny język, który zbliżał lokalne dialekty ruskie do języka literackiego rosyjskiego. Zawierał pewne słowa już przejęte z tego języka i pewne słowa obecne lokalnie, tworzył z tego jak gdyby taki no, standard literacki lokalny, regionalny. No dobrze, stąd taka nazwa brzydka, jazycznie, bo taki twór dziwny, który łączy cechy różnorodne w jakąś sztuczną całość. Tylko, że prawdę mówiąc, każdy język literacki jest jazycznym. Każdy język literacki jest sztuczny, łączy różne cechy, jest upowszechniany poprzez szkołę i prasę. Ludzie nie uczą się go w domach, dopiero się uczą go w szkole, chyba że już ich rodzice mówią tym językiem, bo go nabyli w szkole. Jazycznym jest każdy język, który się dopiero rodzi do postaci literackiej. Jazycznym był też język ukraiński, jazycznym był język słowacki, nawet jazycznym był język czeski, tworzony w XIX wieku, czy odtwarzany sztucznie i dopiero potem upowszechniany. Więc jazycznie było po prostu językiem literackim Rusinów galicyjskich, którzy wierzyli, że w ten sposób budują pomost do swoich braci w jednej kulturze mieszkających po wschodniej stronie granicy państwowej. Przestrach Polaków, że Rosja wchodzi tak daleko w te historyczne ziemie dawnego państwa polskiego, bo aż po zachodnie rubieże Lubelszczyzny, stał się też udziałem Wiednia, gdzie z kolei uzmysłowiono sobie, że za tą kulturową jednością Rusinów galicyjskich i Rosji idzie sympatia polityczna. I Rosja ma swoich ludzi w tej nadgranicznej prowincji monarchii habsburskiej, nawet pod Krakowem i Nowym Sączem. I gdy się tego przestraszono, to wtedy argumenty polskie, że to jest złe dla monarchii, zyskały przekonanie w Wiedniu i Wiedeń dał zielone światło dla akcji likwidowania kultury rusofilskiej.
Ale prawosławie nie miało tu wielu zwolenników w sensie instytucjonalnym.
Oj, miało wielu zwolenników, którzy zostali wycięci w pień przez monarchię habsburską.
Ale kiedy? W jakim okresie?
Wtedy, kiedy się ujawnili i stało się dla Wiednia oczywistym, jakie są konsekwencje ich proprawosławnych upodobań. Bo proprawosławne nastawienie widzimy nie tylko na wsiach, ale widzimy też wśród elity kościelnej, kościoła oczywiście grekokatolickiego. Proprawosławne nastawienie wyznawali kanonicy, proboszczowie, nawet niektórzy biskupi. I monarchia w pewnym momencie, gdy zorientowała się, że to proprawosławne nastawienie, czy taki ukryty jak gdyby, ukryta sympatia, ukryte przekonanie, że nie ma różnic między Rusinami, katolikami, a prawosławnymi, gdy to stało się tak już widoczne, wtedy zaczęto tych ludzi usuwać ze stanowisk. Został usunięty sam metropolita Józef Sewbratowicz, który pochodził z Lubelszczyzny, i wtedy zastąpiono tych filoprawosławnych księży przez nowy zarząd kościoła grekokatolickiego, który już był świadom, że rządzi tym kościołem dzięki monarchii, która nie chce, aby kościół grekokatolicki przychylał się w stronę cerkwi prawosławnej rosyjskiej, tylko odróżniał od niej bardzo wyraziście. Ta presja odgórna, państwowa, wspólna, austriacko-polska, Wiednia i polskich elit, rośnie na kościół prekatolicki, aż do nasadzenia na ten kościół odpowiednich metropolitów, którzy by realizowali ową koncepcję odgradzania grekokatolików od prawosławnych i uzmysławiania im także, że nie łączy ich kultura z tamtymi, którzy mieszkają po wschodniej stronie granicy i należą do prawosławia.